Głębokie uczenie maszynowe, od neuronów do superinteligencji. Rozdział 1. Rozdział 1. Narodziny myślącej maszyny. Historia głębokiego uczenia. Wyobraź sobie rok 1943. Świat pogrążony jest w wojennym chaosie, a tymczasem dwóch naukowców, Warren M.C. Zulloch, neurolog, oraz Walter Pitts, matematyk, publikuje pracę, która na zawsze zmieni oblicze nauki. Ich artykuł opisuje matematyczny model neuronu, inspirowany biologią ludzkiego mózgu. To był pierwszy krok w stronę czegoś, o czym ludzkość marzyła od wieków, myślącej maszyny. M.C. Zulloch i Pitts zaproponowali coś pozornie prostego. Sztuczny neuron to jednostka, która przyjmuje sygnały wyjściowe, waży je odpowiednimi wartościami i generuje wyjście. Albo jeden, albo zero. Aktywuje się, albo nie. Dokładnie jak prawdziwy neuron w naszym mózgu, który albo wysyła impuls elektryczny, albo pozostaje w spoczynku. Był to model binarny, ograniczony, ale rewolucyjny. Po raz pierwszy matematyka i biologia spotkały się w tak bezpośredni sposób. 14 lat później, w roku 1957, Frank Rosenblatt, psycholog pracujący na Cornell University, zbudował coś, co nazwał perceptronem. Nie był to tylko model na papierze. Był to fizyczny, analogowy komputer, maszyna zdolna do uczenia się prostych zadań klasyfikacji. Rosenblatt zademonstrował urządzenie o nazwie marki perceptron, które potrafiło rozpoznawać proste kształty geometryczne. Prasa pisała o nim jako o pierwszym kroku ku myślącej maszynie. Entuzjazm był ogromny, może nawet zbyt ogromny jak na tamte czasy. Rosenblatt wprowadził pojęcie uczenia przez przykłady. Perceptron patrzył na wzorzec wejściowy, generował odpowiedź, a następnie korygował swoje wagi w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna. Reguła delta, bo tak ją nazwano, była prosta i elegancka. Jeśli się pomylisz, popraw się trochę i spróbuj ponownie. Dziecko uczy się tak samo. I właśnie w tej prostocie tkwiła zarówno siła, jak i słabość perceptronu. Rok 1969 przyniósł zimny prysznic. Marvin Minsky i Seymour Papert opublikowali książkę pod tytułem Perceptrons, w której matematycznie udowodnili, że perceptron nie jest w stanie rozwiązać pewnych klas problemów, w tym słynnego problemu funkcji XOR. Wniosek był miażdżący. Jedna warstwa neuronów jest fundamentalnie ograniczona. Finansowanie badań wyschło prawie z dnia na dzień. Nastała pierwsza tak zwana zima sztucznej inteligencji. Ale naukowcy nie poddali się. W laboratoriach na całym świecie, z dala od reflektorów i wielkich dotacji, trwała cicha praca. Lata 70. i 80. były okresem budowania fundamentów pod przyszłą rewolucję. W roku 1986 trójka badaczy, David Rumelhart, Geoffrey Hinton i Ronald Williams, opublikowała pracę, która tchnęła nowe życie w całą dziedzinę. Opisali algorytm propagacji wstecznej błędu, czyli Back Propagation. Back Propagation to matematyczny przepis na to, jak uczyć sieci złożone z wielu warstw. Zamiast jednej warstwy neuronów możemy teraz mieć ich dziesiątki, a algorytm potrafi efektywnie obliczać, jak każde połączenie przyczyniło się do błędu na wyjściu, jak je skorygować. To był brakujący element układanki. Nagle wielowarstwowe sieci neuronowe stały się trenowalne. Lata 90. przyniosły kolejny przełom, tym razem w dziedzinie rozpoznawania obrazów i tekstu. Jan LeCun, pracując w Bell Labs, opracował splotowe sieci neuronowe, czyli konwolucyjne sieci neuronowe, znane dziś pod angielskim skrótem CNN. Jego sieć LeNet z powodzeniem rozpoznawała odręcznie pisane cyfry na czekoletach i banknotach. Systemy pocztowe w Stanach Zjednoczonych zaczęły używać podobnych rozwiązań do automatycznego odczytywania adresów z kopert. Ale prawdziwa eksplozja nadeszła później, bo dopiero wtedy, gdy zgrały się trzy rzeczy naraz: ogromne zbiory danych, potężne procesory graficzne i lepsze algorytmy. W roku 2012 Alex Krzyzewski, student Geoffreya Hintona na Uniwersytecie Toronto, zbudował sieć nazwaną AlexNet i wygrał konkurs ImageNet z miażdżącą przewagą nad konkurencją. Jego sieć popełniała o połowę mniej błędów niż najlepsze dotychczasowe metody. To był sygnał alarmowy dla całego świata technologii. Od tamtej chwili historia głębokiego uczenia toczyła się w zawrotnym tempie. Każdy rok przynosił nowe architektury, nowe rekordy, nowe zastosowania. Google, Facebook, Baidu, Microsoft. Wielcy technologiczni gracze rzucili się na tę dziedzinę z ogromnymi budżetami i najlepszymi umysłami. Sieci neuronowe zaczęły rozpoznawać twarze, tłumaczyć teksty, grać w gry lepiej niż mistrzowie świata, generować muzykę, obrazy i mowę. Dziś, patrząc z perspektywy, widzimy fascynującą opowieść o naukowej wytrwałości. Od prostego modelu matematycznego M.C. Zullocha i Pitta z 1943 roku, przez entuzjazm i rozczarowanie, przez lata cichej pracy w zapomnianych laboratoriach, aż do triumfu wielkich sieci na wielkich procesorach. To historia o tym, że wielkie rzeczy często zaczynają się od małego kroku i wymagają dziesięcioleci cierpliwości, zanim wreszcie zaowocują. Kiedy kolejnym razem twój telefon rozpozna twarze albo asystent głosowy zrozumie, co do niego mówisz, pamiętaj o Warrenie M.C. Zullochu siedzącym przy biurku w 1943 roku i szkicującym model neuronu. Wszystko się stąd zaczęło. Rozdział 2. Rozdział 2. Architektura głębokich sieci. Neurony, warstwy i sploty. Żeby zrozumieć głębokie uczenie maszynowe, trzeba najpierw zajrzeć do środka sieci neuronowej i zobaczyć, jak jest zbudowana. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak skomplikowany labirynt połączeń, ale tak naprawdę rządzi tu kilka prostych, eleganckich zasad. Zacznijmy od podstawowej jednostki – sztucznego neuronu. Wyobraź sobie prosty kalkulator, który robi dwie rzeczy. Po pierwsze, bierze wiele liczb wejściowych, mnoży każdą z nich przez odpowiedni współczynnik, który nazywamy wagą, a następnie sumuje wszystkie te iloczyny. Po drugie, przepuszcza tę sumę przez tak zwaną funkcję aktywacji, która decyduje, czy neuron odpali i ile energii wyśle dalej. Funkcja aktywacji to kluczowy element. Najstarsza z nich, funkcja sigmoidalna, zamienia dowolną liczbę na wartość między 0 a 1, naśladując biologiczny neuron. Ale dziś najczęściej używa się prostszej funkcji zwanej ReLU, od angielskiego Restricted Linear Unit. ReLU robi coś bardzo prostego. Jeśli wartość jest ujemna, zamienia ją na 0. Jeśli jest dodatnia, zostawia bez zmian. Taka prosta zasada okazała się zaskakująco skuteczna i pozwoliła trenować znacznie głębsze sieci niż wcześniej. Teraz wyobraź sobie, że zamiast jednego neuronu masz ich tysiące, połączonych w warstwy. Pierwsza warstwa to warstwa wejściowa, która przyjmuje surowe dane. Na przykład piksele obrazu, dźwięk, tekst. Ostatnia to warstwa wyjściowa, która wydaje wyrok. Ten obraz to kod, ten dźwięk to litera, a to zdanie ma pozytywne zabarwienie emocjonalne. Pomiędzy nimi są warstwy ukryte i właśnie ich głębokość nadała całej dziedzinie nazwę głębokiego uczenia. W standardowej, w pełni połączonej sieci każdy neuron w jednej warstwie jest połączony z każdym neuronem w następnej. Brzmi to rozsądnie, ale dla obrazów jest katastrofalnie nieefektywne. Pomyśl o obrazie rozdzielczości 1000x1000 pikseli, to milion liczb wejściowych. Gdybyś połączył każdy piksel z każdym z 1000 neuronów w pierwszej warstwie ukrytej, miałbyś miliard parametrów już na samym wejściu. Obliczalnie i pamięciowo jest to niemożliwe do ogarnięcia. Tu właśnie z pomocą przychodzą konwolucyjne sieci neuronowe, zwane CNN od angielskiego Convolutional Neural Networks. Ich kluczowy pomysł to filtr, zwany też jądrem lub kernelem. Wyobraź sobie mały prostokąt, na przykład 3x3 piksele, który przemieszcza się po całym obrazie jak skaner. W każdej pozycji mnoży zawarte w nim wartości przez odpowiednie wagi filtra i sumuje wynik. Ten jeden filtr reaguje na jeden rodzaj wzorca. Może na pionowe krawędzie, może na okrągłe kształty, może na konkretne kolory. Sieć konwolucyjna uczy się wielu takich filtrów jednocześnie. W pierwszych warstwach filtracje wykrywają proste rzeczy. Linie, krawędzie, gradienty jasności. W głębszych warstwach te proste elementy łączą się w bardziej złożone struktury. Kąty, łuki, a potem już częściej obiektów jak koło samochodu, ucho kota czy kwadrat okna. Na samym końcu sieć widzi złożone pojęcia i potrafi powiedzieć: to jest twarz, to jest pies, to jest zdjęcie plaży. Między warstwami konwolucyjnymi często wstawia się warstwy polling. Ich zadanie jest proste. Zmniejszenie rozdzielczości przestrzennej przez wybranie maksymalnej lub średniej wartości z małego obszaru. Max polling bierze z każdego małego bloku największą wartość. To sprawia, że sieć staje się mniej czuła na dokładne położenie cechy na obrazie. Nieważne, czy ucho kota jest piksele wyżej czy niżej, sieć je i tak rozpozna. Ale CNN to nie jedyna architektura. Gdy dane mają charakter sekwencyjny jak tekst czy mowa, lepiej sprawdzają się sieci rekurencyjne, zwane RNN od Recurrent Neural Network. Ich pomysł jest inny. Neuron nie tylko przetwarza bieżące wejście, ale zapamiętuje swój poprzedni stan. To pozwala sieci budować kontekst, widzieć nie tylko bieżące słowo, ale pamiętać, co było przed nim. Sieci ELSTM od Long Short Term Memory, czyli długa pamięć krótkotrwała, rozwiązały jeden z kluczowych problemów sieci rekurencyjnych – zanikający gradient. W długich sekwencjach informacja z początku zdania zanika, zanim dotrze do końca. ELSTM wprowadza specjalne bramki, które decydują, co zapamiętać, co zapomnieć i co wypisać. Dzięki temu sieć może pamiętać istotny kontekst przez wiele kroków. Każda z tych architektur ma swoje mocne strony i słabości. CNN dominuje w widzeniu komputerowym, RNN i ELSTM radziły sobie świetnie z sekwencjami, zanim nie pojawiły się transformery. I właśnie o transformerach, rewolucji oraz miotła wszystko, co było wcześniej w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego i nie tylko, powiemy sobie w kolejnych rozdziałach. Na razie zapamiętaj to, co najważniejsze. Głęboka sieć neuronowa to hierarchia coraz bardziej abstrakcyjnych reprezentacji. Każda warstwa uczy się patrzeć na dane na wyższym poziomie abstrakcji niż poprzednia. To ta hierarchia, ta głębokość jest sekretem siły głębokiego uczenia i to właśnie z nią, jej zaletami, ograniczeniami i przyszłością, będziemy się mierzyć przez całą tę opowieść. Rozdział 3. Rewolucja transformerów. Mechanizm uwagi, który zmienił wszystko. W 2017 roku 8 badaczy z Google opublikowało pracę pod niewinnie brzmiącym tytułem Attention is all you need, czyli uwaga to wszystko, czego potrzebujesz. Nie wiedzieli wtedy, że właśnie wstrzelili się w serce informatyki jak meteoryt i że efekty tego uderzenia będziemy obserwować przez dekady. Żeby zrozumieć, dlaczego transformery były tak rewolucyjne, trzeba cofnąć się do problemów, z którymi borykały się poprzednie architektury przy przetwarzaniu języka naturalnego. Sieci rekurencyjne ELSTM i GRU były skuteczne, ale przetwarzały słowa jedno po drugim, od lewej do prawej. To sprawiało, że były powolne. Nie można było zrównoleglić obliczeń. Dodatkowo, mimo swoich mechanizmów bramkowania, ELST miały problem z bardzo długimi kontekstami. Informacja z początku długiego dokumentu słabła i zanikała, zanim dotarła do końca. Mechanizm uwagi, attention mechanizm, był już znany przed transformerami. Badacze pracujący nad tłumaczeniem maszynowym zauważyli, że sieć tłumacząca zdanie powinna patrzeć nie tylko na ostatnie słowa, ale na całe zdanie i dla każdego słowa wyjściowego skupiać się na innych, najbardziej relewantnych słowach wyjściowych. To był attention w postaci zalążkowej. Autorzy pracy attention i z AllUNet poszli dalej i zrezygnowali z rekurencji całkowicie. Ich transformer przetwarza całą sekwencję naraz, a mechanizm uwagi oblicza relacje między wszystkimi parami słów równocześnie. Brzmi prosto, ale w środku kryje się piękna matematyka. Dla każdego słowa sekwencji sieć tworzy trzy wektory. Zapytanie, klucz i wartość, w angielskim query, key i value. Żeby obliczyć, ile uwagi słowo A powinno poświęcić słowu B, sieć mnoży przez siebie zapytanie słowa A i klucz słowa B. Im wyższy wynik, tym bliższe są te słowa w kontekście znaczeniowym. Następnie używa tych wyników jako wag do zmieszania wartości wszystkich słów. W ten sposób każde słowo dostaje nową reprezentację uwzględniającą cały kontekst. To, co czyni self-attention wyjątkowo silnym narzędziem, to równoległość. Wszystkie te obliczenia dla wszystkich par słów można wykonać jednocześnie na procesorze graficznym GPU. Zamiast czekać, aż informacja przepłynie przez sieć krok po kroku, transformer widzi cały kontekst od razu. To dramatycznie przyspiesza trening i pozwala modelom rosnąć do rozmiarów, które wcześniej były nieosiągalne. Architektura transformera składa się z dwóch bloków. Coder, czyli encoder, przetwarza wejście i buduje jego reprezentację. Decoder, czyli decoder, generuje wyjście, korzystając zarówno z reprezentacji kodera, jak i z tego, co sam już wygenerował. W oryginalnej wersji transformer był zaprojektowany do tłumaczenia maszynowego. Coder czytał zdanie w języku angielskim, decoder generował tłumaczenie po niemiecku. Ale architektura okazała się tak ogólna i tak skuteczna, że ludzie zaczęli adaptować ją do coraz to nowych zadań. Pierwszym wielkim sukcesem był BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, opublikowany przez Goble w 2018 roku. BERT używał tylko kodera i trenował go w nowatorski sposób, maskując losowe słowa w tekście i ucząc sieci odgadywać. Dzięki temu model uczył się rozumieć kontekst dwukierunkowo, zarówno słowa przed, jak i po maskowanym elemencie. BERT zrewolucjonizował większość benchmarków rozumienia języka naturalnego. W tym samym czasie OpenAI podążyło inną drogą, skupiając się na dekoderze i modelu GPT Generative Pre-Trained Transformer. GPT uczył się przewidywać następne słowo w tekście na podstawie poprzednich. Proste zadanie, ogromny trening. Każde słowo w każdym dokumencie w internecie to jedna próbka treningowa. Wystarczyło nauczyć model tego jedynego zadania na monstrualnie dużych danych, a okazało się, że model niejako przy okazji nauczył się rozumować, tłumaczyć, pisać kod i odpowiadać na pytania. Fundamentalne odkrycie, które wyłoniło się z tej linii badań, to skalowanie. Im więcej parametrów ma model, im więcej danych widział podczas treningu i im więcej mocy obliczeniowej przeznaczono na trening, tym lepszy jest model. Ta zależność okazała się zadziwiająco regularna i przewidywalna. Prawa skalowania, znane jako Stalling-Laffs, pozwalają z dużą dokładnością przewidzieć, jak dobry będzie model, zanim zostanie wytrenowany. To odkrycie uruchomiło wyścig, który trwa do dziś. GPT-3 miał 170 miliardów parametrów i szokował świat swoją zdolnością do generowania spójnych, sensownych tekstów. GPT-4 był jeszcze większy. Modele Llama, Mistral, Gwen i dziesiątki innych dołączyły do wyścigu. Każdy miesiąc przynosi nowe rekordy, nowe możliwości, nowe zastosowania. Transformery wyszły też daleko poza język. Architektura Vite, Vision Transformer, stosuje mechanizm uwagi do obrazów. Modele takie jak DALL-E, Stable Diffusion czy Midjourney używają transformerów lub ściśle pokrewnych mechanizmów do generowania obrazów z opisu tekstowego. Transformery zawitały do bioinformatyki, gdzie AlphaFold przewiduje struktury białek do muzyki, gdzie modele generują kompozycje do gier wideo i robotyki. Słowa z tytułu tamtej pracy z 2017 roku okazały się prorocze. Attention is all you need. Uwaga to rzeczywiście wszystko, czego potrzeba. Do rozumienia języka, do generowania obrazów, do syntezy mowy i do setek innych zadań, o których twórcy tej architektury nawet wtedy nie marzyli. Rozdział 4. Jak sieć się uczy. Propagacja wsteczna i optymalizacja. Jeśli architektura sieci neuronowej to ciało, to algorytm uczenia jest jej duszą. Bez procesu treningu sieć jest tylko martwą strukturą, systemem równań bez znaczenia. Dopiero trening tchnął w nią życie. Pozwala modelowi zrozumieć dane, wykryć wzorce i nauczyć się rozwiązywać zadania. Wyobraź sobie, że uczysz sieć rozpoznawać koty na zdjęciach. Pokazujesz jej tysiące zdjęć, część z kotami, część bez i dla każdego zdjęcia wiesz, jaka powinna być prawidłowa odpowiedź. Sieć patrzy na zdjęcie, wykonuje obliczenia przez wszystkie swoje warstwy i na końcu generuje odpowiedź. 70% pewności, że to kot. Ale prawidłowa odpowiedź brzmi: tak, to zdecydowanie kot. Jest różnica między tym, co sieć odpowiedziała, a tym, co powinna odpowiedzieć. Te różnice nazywamy błędem lub stratą, a matematyczna funkcja, która ją mierzy, to funkcja straty, po angielsku loss function. Cały proces uczenia polega na minimalizacji tej funkcji straty. Im mniejszy błąd, tym lepsza sieć. Ale jak zminimalizować funkcję, która zależy od miliardów parametrów? Tu właśnie pojawia się propagacja wsteczna, back propagation, elegancka matematyczna maszyna odkryta w roku 1986. Back propagation działa w oparciu o rachunek różniczkowy i regułę łańcucha. Oblicza, jak każdy parametr w sieci, każda waga, każdy współczynnik przyczynił się do błędu końcowego. Jeśli zwiększenie jakiejś wagi o trochę zmniejsza błąd, to tę wagę należy zwiększyć. Jeśli zmniejszenie jakiejś wagi pomaga, to ją zmniejszamy. Kierunek i wielkość tej zmiany są wyznaczane przez gradient, czyli pochodną funkcji straty względem każdego parametru. To jak wspinaczka górska w odwrotnym kierunku. Wyobraź sobie krajobraz, gdzie każde miejsce ma swoją wysokość. Wysokość odpowiada wartości funkcji straty. Chcemy znaleźć najniższy punkt w tym krajobrazie. Stoję gdzieś na wzgórzu i patrzę dookoła. Gdzie jest najstromszy zjazd w dół? W tym kierunku robię krok. Potem patrzę znowu i znowu idę w kierunku największego spadku. Właśnie tak działa algorytm gradientu prostego, gradient descent. Ale jest haczyk. Krajobraz funkcji straty dla głębokiej sieci neuronowej ma nie dwa wymiary, ale miliardy wymiarów. Jeden dla każdego parametru modelu. Jest niesamowicie falisty. Pełen lokalnych minimów, platił, wąskich wąwozów i siodeł. Zwykły gradient descent na całym zbiorze danych byłby zbyt wolny i zbyt kosztowny obliczeniowo. Rozwiązaniem jest stochastyczny gradient, stochastic gradient descent. Zamiast obliczać gradient na wszystkich danych naraz, bierzemy małą losową próbkę BATH, czyli mini wsad, i na podstawie tylko tej próbki wykonujemy krok. To wprowadza szum do procesu optymalizacji, ale szum okazuje się pomocny. Pomaga uciec z lokalnych minimów i sprawia, że algorytm jest znacznie szybszy. Adam od Adaptive Moment Estimation to jednak prawdziwy mistrz i najbardziej popularny optymalizator w głębokim uczeniu. Jego pomysł jest sprytny. Zamiast używać jednakowego kroku dla wszystkich parametrów, Adam dostosowuje wielkość kroku indywidualnie dla każdego parametru. Parametry, które zmieniają się gwałtownie, dostają mniejszy krok, żeby nie przeskakiwać przez optimum. Parametry, które zmieniają się powoli, dostają większy krok, żeby szybciej zmierzać ku minimum. Adam śledzi dwie rzeczy: średnią gradientów z ostatnich kroków, co nadaje mu pętek kulce toczącej się po zboczu, oraz średnią kwadratów gradientów, co pomaga normalizować kroki. Połączenie tych dwóch mechanizmów sprawia, że Adam jest szybki, skuteczny i rzadko zawodzi. Ale samo obliczanie gradientów to nie koniec wyzwań treningu. Uczenie głębokich sieci jest pełne pułapek. Zanikający gradient to problem, gdzie sygnał uczący słabnie, przechodząc przez wiele warstw i zanim dotrze do pierwszych warstw sieci. Jest tak mały, że praktycznie nie ma żadnego efektu. Eksplodujący gradient to odwrotny problem, gdzie gradienty stają się tak duże, że aktualizacje wag są kolosalne i sieć zamiast się uczyć, szaleje. Z tymi problemami walczymy na wiele sposobów. Normalizacja warstw, BATH normalization, to technika, która normalizuje wartości aktywacji wewnątrz sieci, utrzymując je w rozsądnych zakresach i dramatycznie przyspieszając trening. Dropout to mechanizm regularyzacji, który podczas treningu losowo wyłącza pewien procent neuronów, zmuszając sieć do uczenia się bardziej odpornych reprezentacji i zapobiegając overfittingowi, czyli przeuczeniu. Overfitting, czyli przeuczenie, to jeden z najważniejszych problemów w praktyce uczenia maszynowego. Sieć zbyt dobrze dopasowana do danych treningowych traci zdolność generalizacji. Zapamiętuje szumy i szczegóły ze zbioru treningowego, zamiast uczyć się ogólnych reguł. Jakby student zakuł do egzaminu wyłącznie przykładowe zadania, nie rozumiejąc ich logiki. Na egzaminie z innym zestawem zadań poleci. Dlatego zawsze dzielimy dane na trzy zbiory: treningowy, walidacyjny i testowy. Na treningowym uczymy sieć, na walidacyjnym na bieżąco sprawdzamy, czy uczy się czegoś ogólnego, czy tylko zapamiętuje, a testowy zostawiamy na sam koniec, jako niezależną ocenę jakości gotowego modelu. To wszystko. Propagacja wsteczna, stochastyczny gradient, Adam, normalizacja, dropout, podział danych. Tworzy razem ekosystem wiedzy i technik, bez których trening nowoczesnych sieci byłby niemożliwy. I choć matematyka w tle jest złożona, intuicja jest prosta. Ucz się na błędach, poprawiaj się małymi krokami, nie zapamiętuj szczegółów, lecz rozumiej ogólne zasady. To samo, czego uczymy dzieci. Rozdział 5. Rozdział 5. Modele generatywne. Sieci tworzące obrazy, muzykę i światy. Przez długie lata sztuczna inteligencja była postrzegana wyłącznie jako narzędzie klasyfikacji i przewidywania. Pokazujesz jej zdjęcie. Ona mówi, co na nim widać. Podajesz jej dane. Ona przewiduje wynik. Ale co by się stało, gdyby sieć nie tylko rozpoznawała istniejące wzorce, ale sama tworzyła nowe? Co gdyby AI stała się artystką? To pytanie zadał sobie Ian Gottfeld w 2014 roku, kiedy po dyskusji przy piwie z kolegami w pubie wymyślił coś, co dziś znamy pod nazwą GAN, Generative Adversarial Network, czyli generatywna sieć przeciwstawna. Pomysł był prosty i genialny jak większość wielkich odkryć. GAN składa się z dwóch sieci, które są ze sobą w wiecznym konflikcie. Pierwsza to generator, Jego zadaniem jest tworzyć fałszywe dane, na przykład obrazy, które wyglądają jak prawdziwe zdjęcia. Druga to dyskryminator. Jego zadaniem jest odróżniać prawdziwe obrazy od fałszywych. Generator stara się okłamać dyskryminatora. Dyskryminator stara się nie dać się okłamać. I obaj uczą się od siebie nawzajem. To jak wyścig zbrojeń między fałszerzem pieniędzy a detektywem. Fałszerz robi coraz lepsze banknoty, żeby przechytrzyć detektywa. Detektyw uczy się coraz lepiej wykrywać fałszerstwa. W efekcie fałszerz musi być coraz lepszy, a detektyw coraz bardziej wnikliwy. Po wystarczająco długim treningu fałszerz staje się tak dobry, że jego banknoty są nie do odróżnienia od prawdziwych. Pierwsze gany generowały rozmazane, 64-pikselowe obrazki twarzy, ale w ciągu kilku lat nastąpiła eksplozja jakości. Styl AI firmy Nvidia potrafił generować twarze ludzi, którzy nigdy nie istnieli, z taką dokładnością i realizmem, że eksperci mieli trudności z odróżnieniem ich od prawdziwych fotografii. Strona This Person Does Not Exist stała się wiralowym fenomenem. Każde kliknięcie generuje twarz kolejnego fikcyjnego człowieka, ale gany miały poważną wadę. Były trudne do trenowania. Równowaga między generatorem a dyskryminatorem jest krucha. Jeśli dyskryminator staje się zbyt dobry zbyt szybko, generator nie dostaje żadnego użytecznego sygnału i przestaje się uczyć. Jeśli generator dominuje, dyskryminator się poddaje. Trening GANa to delikatna operacja balansowania, pełna niestabilności i artefaktów. Dlatego badacze szukali alternatyw. Variational Autenzoder, w skrócie VAE, to podejście oparte na innej filozofii. Zamiast adwersarialnej rywalizacji, VAE uczy się kompresować dane do kompaktowej, ciągłej przestrzeni zwanej przestrzenią latentną, a następnie dekompresować z powrotem. Koder zamienia obraz na mały wektor liczb, dekoder odtwarza obraz z tego wektora, ale VAE dodaje sprytny element. Przestrzeń latentna ma charakter probabilistyczny. Każdy punkt wyjściowy jest reprezentowany nie jako jeden punkt, ale jako rozkład prawdopodobieństwa. Dzięki temu przestrzeń latentna jest ciągła i regularna. Możemy interpolować między punktami, przemieszczać się po tej przestrzeni i generować nowe, sensowne obrazy. VAE są bardziej stabilne niż GANy, choć często generują nieco rozmyte wyniki, ale prawdziwa rewolucja w generowaniu obrazów przyszła z zupełnie innego kierunku. Modele dyfuzji, diffusion models, to technika inspirowana termodynamiką. Wyobraź sobie obraz, do którego stopniowo dodajesz szum. Jak kapa zdjęcie i zalewasz go coraz grubszą warstwą śniegu. Po wystarczająco wielu krokach obraz zamienia się w czysty szum, losowe piksele bez żadnego znaczenia. Model dyfuzji uczy się odwrócić ten proces. Pokazujesz mu obraz z szumem i uczysz go przewidywać, jaki szum został dodany. Jeśli model potrafi przewidzieć szum, potrafi go odjąć. A jeśli potrafi odejmować szum krok po kroku, może zacząć od czystego szumu i stopniowo wyłaniać z niego obraz. To właśnie te modele stoją za Stable Diffusion, DALL-E 3 i Midjourney. Połączenie modeli dyfuzji z transformerami i klipami tekstowo-obrazowymi, jak klip pod OpenAI, dało nam coś fantastycznego. Możliwość generowania obrazów z opisu słownego. Piszesz, smolisty zachód słońca nad zamkiem z lodowymi wieżami w stylu malarstwa olejnego z XVII wieku i model generuje coś, czego żaden malarz przed nim nie namalował. Każdy człowiek stał się artystą. Modele generatywne wyszły poza obrazy. Muzyczne modele jak Suno czy Udio generują piosenki z tekstowego opisu stylu, nastroju i słów. Modele wideo jak Sora od OpenAI tworzą kilkusekundowe filmy z opisów, a jakość rośnie w zawrotnym tempie. Modele audio generują realistyczne efekty dźwiękowe i muzykę tła. I oczywiście, modele generatywne tekstowo-głosowe, Text-to-Speech, rewolucjonizują syntezę mowy. Systemy takie jak Vibevoice od Microsoftu, Sosewoice z Chin czy Kokoro potrafią klonować głosy, generować naturalnie brzmiącą mowę w wielu językach i stylach. Bariera między głosem sztucznym a ludzkim praktycznie znikła. Żyjemy w przełomowym momencie historii twórczości. Maszyny już nie tylko klasyfikują i przewidują, tworzą. I pytanie, które przed nami stoi, to nie techniczne jak to robią, ale filozoficzne i etyczne. Co zrobimy z tą zdolnością i jak zmieni ona nasz świat? Rozdział 6. Transfer learning i fine tuning stanie na ramionach olbrzymów. Wyobraź sobie, że chcesz nauczyć się grać na fortepianie. Możesz zacząć od zera, uczyć się nut, rytmu, techniki, teorii muzyki i całymi latami ćwiczyć gamy i etiudy. Albo możesz skorzystać z wiedzy, którą już masz. Jeśli grasz na gitarze, rozumiesz już nuty i rytm, masz wyrobioną wrażliwość muzyczną i koordynację palców. Nauka fortepianu będzie ci wtedy znacznie szybciej szła. Transfer learning w uczeniu maszynowym działa dokładnie na tej zasadzie. Zamiast trenować każdy model od zera na zadanym problemie, bierzemy sieć, która była już trenowana na dużym, ogólnym zbiorze danych i dostosowujemy ją do nowego, specyficznego zadania. Wiedza zdobyta podczas pierwszego treningu transferuje się i pomaga w uczeniu nowego zadania. Pomysł ten zmienił oblicze uczenia maszynowego w radykalny sposób. Przed erą transfer learningu każdy projekt wymagał zbierania setek tysięcy przykładów, miesięcy obliczeń i dużych zasobów. Po jej nastaniu wystarczyło kilkaset lub kilka tysięcy przykładów i kilka godzin fine tuningu, żeby dostać model klasy światowej w wyspecjalizowanej dziedzinie. Jak to działa technicznie? Wyobraź sobie sieć wytrenowaną na ImageNet. zbiorze milionów zdjęć z tysiącami kategorii i obiektów. Pierwsze warstwy tej sieci nauczyły się wykrywać krawędzie, tekstury, kształty. Środkowe warstwy nauczyły się rozpoznawać złożone wzorce jak oczy, koła, liście. Ostatnie warstwy nauczyły się klasyfikować do konkretnych kategorii. Ta hierarchia wiedzy jest cenna i ogólna. Jeśli teraz chcę trenować sieć do wykrywania guzów na zdjęciach rentgenowskich, nie muszę uczyć jej od nowa rozpoznawać krawędzi i kształtów. Zaczynam od wagi MagNet, wymieniam ostatnią warstwę na nową, dostosowaną do mojego zadania i trenuję na moich medycznych danych. W praktyce stosuje się różne strategie. Vature extraction, czyli ekstrakcja cech, to podejście, w którym zamrażamy wagi sieci bazowej i trenujemy tylko nową warstwę wyjściową. Sieć bazowa staje się generatorem cech, a my uczymy tylko, jak te cechy interpretować dla naszego zadania. To szybkie i wymaga bardzo mało danych. Fine tuning to bardziej subtelne podejście. Zaczynamy od wag sieci bazowej, ale trenujemy całą sieć albo jej głębsze warstwy, zazwyczaj z bardzo małym learning rate. Sieć delikatnie dostosowuje swoją wcześniejszą wiedzę do nowego kontekstu, nie zapominając ogólnych reprezentacji. Efekt jest zwykle lepszy niż czyste vature extraction, ale wymaga więcej danych i ostrożności, żeby nie doprowadzić do catastrophic forgetting, czyli zapomnienia wiedzy bazowej. Dla dużych modeli językowych transfer learning przybrał szczególnie spektakularną formę. Pretraining na setkach miliardów tokenów tekstu daje modelowi fundamentalne rozumienie języka, logiki, faktów o świecie i struktur gramatycznych. Następnie fine tuning na specyficznym zestawie danych może zamienić ogólny model językowy w eksperta od medycyny, prawa, finansów czy programowania. Technika RNF, Reinforcement Learning from Human Feedback, czyli uczenie przez wzmocnienie z ludzkiej informacji zwrotnej, to kolejny krok. ChatGPT i podobne modele nie tylko były trenowane na ogromnych zbiorach tekstu, ale też dostosowane do bycia pomocnymi asystentami poprzez oceny ludzkich recenzentów. Recenzenci oceniali różne odpowiedzi modelu, a model uczył się generować odpowiedzi bardziej podobne do tych ocenionych wysoko. W kontekście modeli text-to-speech transfer learning jest równie przełomowy. Modele takie jak Vibevoice, który jest właśnie teraz trenowany specjalnie pod język polski, głos Agnes, bazują na pretrainingu na ogromnych wielojęzycznych zbiorach mowy. Architektura modelu nauczyła się już ogólnych własności mowy, rytmu, intonacji, fonetyki wielu języków, naturalności. Fine tuning na polskich danych i konkretnym głosie pozwala dostosować ten szeroki fundament do bardzo specyficznego zastosowania. Efekt jest dramatycznie lepszy, niż gdybyśmy trenowali model polski od zera na kilkudziesięciu godzinach polskich nagrań. LoRa, Lofrant Adaptation, to technologiczny trick, który zrewolucjonizował fine tuning. Zamiast modyfikować wszystkie parametry ogromnego modelu, LoRa dodaje małe macierze niskiego rzędu, które modyfikują zachowanie modelu minimalnym kosztem obliczeniowym i pamięciowym. Model bazowy zostaje zamrożony, a LoRa dodaje do niego specyficzne dla zadania korekty. Można trenować adaptację na jednej karcie graficznej zamiast klastra superkomputerów. To właśnie dzięki LoRa każdy entuzjasta może dziś fine tunować duże modele językowe i mowy na własnym sprzęcie. Transfer learning zmienił coś jeszcze. Demokratyzację dostępu do zaawansowanej AI. Kiedyś trening modelu od zera wymagał zasobów dostępnych tylko dla wielkich korporacji. Dziś deweloper z jedną kartą graficzną może wziąć otwartoźródłowy model, sprawnie go dostosować do swojego problemu i uzyskać wyniki, które jeszcze 5 lat temu były nieosiągalne nawet dla najlepszych laboratoriów. To jest jedna z najpiękniejszych konsekwencji tej rewolucji. Wielka wiedza stała się dostępna dla wszystkich. Rozdział 7. Silnik rewolucji. Kpu, cuda i wyścig o moc obliczeniową. Gdyby trzeba było wskazać jeden element technologiczny, który uczynił możliwą rewolucję głębokiego uczenia, wiele osób wskazałoby na procesory graficzne, kpu. Nie samą matematykę, nie algorytmy, nie dane, choć te wszystkie są niezbędne, ale właśnie GPU. Bo bez odpowiedniej mocy obliczeniowej nawet najgenialniejszy algorytm pozostaje tylko teorią. Żeby zrozumieć, dlaczego GPU są tak kluczowe, trzeba zrozumieć zasadniczą różnicę między procesorem graficznym a tradycyjnym procesorem CPU. CPU to mistrz sekwencyjnych obliczeń. Ma kilka do kilkudziesięciu rdzeni, z których każdy jest potężny i może szybko wykonywać skomplikowane, warunkowe zadania. GPU to mistrz obliczeń równoległych. Ma tysiące lub dziesiątki tysięcy małych rdzeni, z których każdy jest słabszy od rdzenia CPU, ale wszystkie mogą pracować jednocześnie. Uczenie maszynowe, a szczególnie głębokie, to operacje na macierzach. Mnożenie macierzy, dodawanie, splot. Setki milionów czy miliardów prostych operacji na liczbach, które nie zależą od siebie nawzajem i można je wykonywać równolegle. To jest dokładnie to, do czego GPU są stworzone. Zanim GPU weszły do głębokiego uczenia, trening sieci trwał tygodnie. Po wejściu GPU – godziny. Alex Krzyzewski, twórca AlexNet, jednym z pierwszych zaimplementował trening głębokiej sieci na dwóch kartach NVIDIA GeForce GTX 580. Rezultat był kolosalny. Sieć, której trening na CPU trwałby miesiące, wytrenował w ciągu kilku dni. To był moment, gdy świat zobaczył, że GPU to nie tylko dla graczy, ale potężne narzędzie nauki. NVIDIA zabrała się do dzieła. Platforma CUDA, Compute Unified Device Architecture, zaprogramowania GPU do ogólnych obliczeń, pojawiła się już w 2007 roku, ale dopiero Bohm na głębokie uczenie uczynił z Nvidia jeden z najcenniejszych podmiotów na giełdzie. Architektury GPU ewoluowały w zawrotnym tempie. Pascal, Volta, Turing, Ampere, Hopper. Każda generacja przynosząc dramatyczne przyspieszenia w obliczeniach dla AI. Dzisiejsze flagowe karty dla profesjonalnych zastosowań AI, jak Nvidia H100, to technologiczne cuda. H100 ma ponad 80 miliardów tranzystorów, oferuje ponad 2000 TFLOPS wydajności w precyzji BF16, miliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę i ma 80 GB ultraszybkiej pamięci HBM3. Cena pojedynczej karty to kilkadziesiąt tysięcy dolarów, ale dla datacenter trenujących modele z miliardami parametrów jest bezcenna. Na szczycie tej piramidy mocy obliczeniowej stoją superclustery. GPT-4 był trenowany na tysiącach kart A100 pracujących równolegle przez wiele miesięcy. Koszt jednego treningu takiego modelu szacuje się na dziesiątki do setek milionów dolarów. To wyjaśnia, dlaczego tylko kilka firm na świecie może pozwolić sobie na trening modeli frontierowych. Google poszło własną drogą i stworzyło TPU, Tensor Processing Unit, czyli procesor do operacji tensorowych. TPU jest jeszcze bardziej wyspecjalizowany niż GPU, zaprojektowany niemal wyłącznie do operacji macierzowych w sieciach neuronowych. Google używa TPU do trenowania swoich własnych modeli jak PaLM, Gemini i BERT. TPU są dostępne przez Google Cloud dla wszystkich, którzy chcą płacić za dostęp do chmury. Ale co z entuzjastami i małymi firmami, których nie stać na klaster H100? Tu właśnie pojawia się demokratyzacja sprzętu. Karta Nvidia RTX 4090 dla konsumentów, kosztująca kilka tysięcy złotych, oferuje wydajność, która jeszcze kilka lat temu wymagała kart za dziesiątki tysięcy dolarów. Dzięki technikom jak LoRa, Quantization, czyli kwantyzacja modeli, Mixed Precision Training z precyzją FP16 lub BF16, trening i inferencja dużych modeli stały się dostępne dla zwykłych entuzjastów. Kwantyzacja to szczególnie ciekawa technika. Zamiast przechowywać każdy parametr modelu jako 32-bitową liczbę zmiennoprzecinkową, możemy użyć 16, 8 lub nawet 4 bitów. Model zajmuje wielokrotnie mniej pamięci i działa szybciej przy stosunkowo niewielkiej utracie jakości. Kwantyzacja do 4 bitów pozwala uruchomić modele z 65 miliardami parametrów na karcie graficznej z 24 GB pamięci w RAM. Cały ten wyścig o moc obliczeniową ma też swoją ciemną stronę. Ogromne zużycie energii. Trening jednego dużego modelu językowego może emitować tyle dwutlenku węgla, co kilkaset transatlantyckich lotów. Inferencja milionów zatytań dziennie wymaga ogromnych centrów danych, pochłaniających gigawaty mocy elektrycznej. To zmusza przemysł do szukania bardziej energooszczędnych architektur, lepszych algorytmów i zielonych źródeł energii. Ale wyścig trwa. Każdy miesiąc przynosi nowe karty graficzne, nowe architektury chipów, nowe techniki optymalizacji. A tam, gdzie rośnie moc obliczeniowa, rosną też możliwości modeli. To jest nieustępliwy cykl napędzający rewolucję AI. Więcej mocy obliczeniowej umożliwia trenowanie większych modeli, większe modele dają lepsze wyniki. Lepsze wyniki napędzają inwestycje w więcej mocy obliczeniowej. Rozdział 8. Głębokie uczenie w prawdziwym świecie. Od medycyny do samochodów. Teoria to jedno, ale głębokie uczenie to nie tylko laboratoryjna ciekawostka dla naukowców. To technologia, która już teraz zmienia nasze życie w sposób konkretny, namacalny i często dosłownie ratujący życie. Chodźmy razem przez kilka dziedzin, gdzie AI przestała być obietnicą i stała się rzeczywistością. Zacznijmy od medycyny, bo tu stawką jest życie. Diagnostyka radiologiczna to jeden z pierwszych obszarów, gdzie głębokie sieci neuronowe osiągnęły wyniki porównywalne, a niekiedy lepsze od eksperta. Systemy oparte na CNN potrafią analizować zdjęcia rentgenowskie, tomografie komputerowe i rezonanse magnetyczne z niezwykłą precyzją. Model HXNet z Uniwersytetu Stanford wykrywa zapalenie płuc na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej z dokładnością przewyższającą statystycznie grupę radiologów. W dermatologii sieci neuronowe klasyfikują zmiany skórne, rozróżniając nowotwory złośliwe od łagodnych z porównywalną do dermatologa skutecznością. W okulistyce modele AI wykrywają retinopatię cukrzycową, jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej ze zdjęć siatkówki oka. Projekt Lyna od Googlea, skierowany na wykrywanie przerzutów raka piersi w biopsjach, pokazał, że AI może pomóc patologowi nie przegapić mikroskopijnych, śmiertelnie niebezpiecznych zmian. AlphaFold od DeepMind to może najważniejszy jednorazowy naukowy przełom AI w historii. Przez 50 lat przewidywanie struktury trzeciorzędowej białka, czyli jak długi łańcuch aminokwasów zwija się w trójwymiarowy kształt funkcjonalnego enzymu lub receptora, było jednym z najtrudniejszych problemów biologii. AlphaFold rozwiązał ten problem z precyzją dorównującą metodom eksperymentalnym. To otwiera nowe drogi dla projektowania leków, rozumienia chorób i biologii syntetycznej. Przejdźmy do transportu. Samochody autonomiczne to jedna z najbardziej ambitnych aplikacji głębokiego uczenia. System percepcji pojazdu autonomicznego to skomplikowana orkiestra modeli. Kamery dostarczają danych do sieci wykrywających pasy ruchu, znaki drogowe, pieszych i inne pojazdy. LIDAR, czyli laserowy radar, dostarcza trójwymiarową chmurę punktów. Sieć fuzji multimodalnej łączy te informacje w spójny model otoczenia. Następnie model planowania trasy i sterowania decyduje o każdym ruchu kierownicy i naciśnięciu hamulca. Tesla, Waymo, Cruise i inne firmy zainwestowały miliardy dolarów w rozwijanie tych systemów. Waymo jeździ już na publicznych drogach w kilku miastach Stanów Zjednoczonych bez kierowcy za kółkiem. Droga do pełnej autonomii jest jednak długa i pełna wyzwań. Etchasses, czyli przypadki brzegowe, których system nigdy nie widział podczas treningu, wciąż stanowią poważny problem. Rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego to domena, gdzie AI praktycznie wyeliminowała przepaść z człowiekiem. Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana. Te asystentki głosowe opierają się na głębokich sieciach neuronowych do rozpoznawania mowy, rozumienia intencji i generowania odpowiedzi. Modele jak w Whisper od OpenAI transkrybują mowę z imponującą dokładnością w dziesiątkach języków, radząc sobie z akcentami, szumem i mową potoczną. Tłumaczenie maszynowe przeszło fenomenalną ewolucję. Stare systemy oparte na regułach lingwistycznych produkowały drewniane, niezrozumiałe tłumaczenia. Systemy statystyczne były lepsze, ale wciąż blade. Dziś Google Translate, DeepL i podobne usługi bazujące na transformerach produkują tłumaczenia, które często są trudne do odróżnienia od ludzkich. To zmienia dostęp do informacji i komunikację globalną. W przemyśle robotyka korzysta z głębokiego uczenia do uczenia robotów zadań, które kiedyś wymagały ręcznego oprogramowania każdego ruchu. Uczenie przez demonstrację, imitation learning, pozwala robotowi nauczyć się zadania obserwując człowieka. Uczenie przez wzmocnienie, reinforcement learning, pozwala robotowi odkrywać optymalne strategie poprzez próby i błędy w symulowanym środowisku. Robot, który nauczył się chwytać różnorodne obiekty, sortować paczki czy składać urządzenia elektroniczne, to już nie wizja przyszłości, ale rzeczywistość fabryk w Japonii, Niemczech i Chinach. Finanse, chyba nie ma nikogo bez konta bankowego, kto nie korzystałby codziennie z modeli głębokiego uczenia bez swojej wiedzy. Systemy wykrywania fraudów analizują każdą transakcję kartą kredytową pod kątem podejrzanych wzorców. Algorytmy handlu wysokiej częstotliwości podejmują decyzje w milisekundach. Modele oceny ryzyka kredytowego zastępują tradycyjne, ręczne metody scoringowe. Klimatologia, astronomia, fizyka cząstek, modelowanie materiałów, odkrywanie leków, prognozowanie pogody. W każdej naukowej dziedzinie głębokie uczenie staje się nieodłącznym narzędziem. To nie jest tylko nowa technologia. To nowa metoda naukowa, która pozwala nam widzieć wzorce danych tak złożonych, że ludzki umysł by ich nigdy nie uchwycił. Rozdział 9. Rozdział 9. Ciemna strona AI, bias, deepfaki i etyczne wyzwania. Każda potężna technologia ma swoją ciemną stronę. Ogień ogrzewa i zabija. Samochód łączy ludzi i powoduje wypadki. Głębokie uczenie maszynowe leczy i może krzywdzić. Żebyśmy mogli w pełni rozumieć te rewolucje, musimy spojrzeć jej uczciwie w oczy, na ryzyko, na błędy, na zagrożenia, których nie możemy ignorować. Zaczniemy od biasu, czyli uprzedzenia. Modele uczenia maszynowego uczą się z danych, a dane są tworzone przez ludzi, a ludzie mają uprzedzenia historyczne, kulturowe, społeczne, które nieświadomie kodują się w danych. Kiedy model uczy się na danych pełnych uprzedzeń, uczy się tych uprzedzeń i powiela je. Przykład, który wstrząsnął Stanami Zjednoczonymi, to system Compass używany w sądach do oceny ryzyka recydywy skazanych. Analiza przeprowadzona przez organizację ProPublica wykazała, że system systematycznie oceniał czarnoskórych oskarżonych jako bardziej ryzykownych niż białych, nawet kontrolując inne czynniki. Algorytm decydował o wyrokach i warunkowym zwolnieniu, a był zanieczyszczony historycznym rasizmem w systemie sprawiedliwości, na którego danych był trenowany. Bias nie dotyczy tylko rasy. Systemy rozpoznawania twarzy radzą sobie znacznie gorzej z twarzami ciemnoskórymi kobiet niż białych mężczyzn, bo dane treningowe były zdominowane przez te drugie grupy. Modele językowe mają tendencję do kojarzenia kobiet z opieką domową, a mężczyzn z karierą zawodową, bo takie wzorce dominują w tekstach, na których były trenowane. Algorytmy rekrutacyjne dyskryminują kobiety w branżach zdominowanych przez mężczyzn. Problem jest głębszy niż mogłoby się wydawać. Bias często nie jest widoczny podczas projektowania systemu. Ujawnia się dopiero w praktyce, gdy system jest stosowany wobec grup niedoreprezentowanych w danych treningowych. A im bardziej autonomicznie działają systemy AI w krytycznych decyzjach, tym poważniejsze mogą być konsekwencje ukrytego biasu. Deepfaki to kolejne poważne zagrożenia. Sieci neuronowe, przede wszystkim oparte na GAN, potrafią generować realistyczne filmy wideo z twarzą dowolnej osoby, mówiącą cokolwiek. Technologia ta rozwinęła się alarmująco szybko. Jeśli jeszcze kilka lat temu deepfaki były łatwo rozpoznawalne dla eksperta, to dziś najlepsze z nich są praktycznie nie do odróżnienia od autentycznych nagrań. Konsekwencje są bardzo poważne. Deepfaki są używane do pornografii zemsty, fake news, manipulacji politycznej i wyłudzień. W 2024 roku pracownik hongkońskiej firmy przelał przestępcom 200 milionów dolarów hongkońskich po rozmowie wideo, w której całe kierownictwo firmy okazało się deepfake. Fałszywe wideo przedstawiające polityka mówiącego coś, czego nigdy nie powiedział, może wpłynąć na wyniki wyborów. Prywatność to kolejny obszar napięcia. Systemy rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej, wdrażane przez rządy i firmy, umożliwiają masową inwigilację. Chiny zbudowały jeden z najbardziej rozbudowanych systemów monitoringu na świecie, zdolny śledzić ruchy milionów obywateli. W demokratycznych krajach trwają gorące debaty o granicach takiej technologii. Unia Europejska w swoim IAC zabroniła wielu zastosowań masowego rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej. Automatyzacja pracy to temat, który wywołuje lęk wśród milionów ludzi. Głębokie uczenie automatyzuje coraz więcej zadań, które dotąd wymagały ludzkiej inteligencji. Kierowcy ciężarówek i taksówkarze obawiają się autonomicznych pojazdów. Radiolodzy i patolodzy widzą AI wkraczającą w ich zawód. Prawnicy zauważają, że systemy AI potrafią analizować setki tysięcy dokumentów w godzinę, zastępując pracę paralegałów. Optymistyczna wizja mówi, że jak każda poprzednia rewolucja technologiczna, ta też stworzy więcej miejsc pracy niż zniszczy, tylko w innych dziedzinach. Pesymistyczna wizja ostrzega, że skala i tempo tej zmiany mogą być bezprecedensowe i że system edukacji i rynek pracy nie zdążą się dostosować. Co z ekologią? Trening dużych modeli generuje setki ton dwutlenku węgla. Sam HGPT zużywa podobno dziesiątkę milionów watogodzin energii elektrycznej dziennie. W erze kryzysu klimatycznego ta cena jest niebagatelna. Odpowiedzą na te wyzwania nie może być odrzucenie technologii. AI niesie zbyt wiele potencjalnych korzyści, by ją porzucić. Odpowiedzą musi być odpowiedzialne projektowanie, przejrzystość algorytmów, regulacje prawne, różnorodność w danych treningowych i ciągła ocena skutków społecznych. Etyka AI musi stać się nieodłączną częścią każdego projektu z zakresu uczenia maszynowego, a nie myślą wrzuconą na końcu. To nasza wspólna odpowiedzialność, naukowców, inżynierów, polityków i każdego użytkownika tych systemów. Rozdział 10. Rozdział 10. Na progu AGI. Przyszłość głębokiego uczenia i droga do superinteligencji. Żyjemy w szczególnym momencie historii. Jeszcze w roku 2012 głębokie uczenie maszynowe było domeną wąskiego grona akademików. Dziś, 13 lat później, modele AI prowadzą rozmowy, piszą kod, generują muzykę i obrazy, diagnozują choroby i tłumaczą języki z ludzką precyzją. Gdzie zmierzamy i co nas czeka? Sam Altman, dyrektor OpenAI, ogłosił, że ludzkość przekroczyła już próg ery superinteligencji. Elon Musk i wielu innych liderów w branży przewiduje pojawienie się AGI, sztucznej inteligencji ogólnej. Już w 2026 roku lub nawet wcześniej. AGI to system, który potrafi wykonywać wszelkie zadania intelektualne na poziomie lub powyżej poziomu człowieka. To jakościowa przepaść oddzielająca obecne systemy, które są genialne w wąskich zadaniach, od czegoś, co mogłoby naprawdę myśleć, rozumować i planować w sposób ogólny. Czy jesteśmy naprawdę blisko? Zależy od kogo zapytasz. Geoffrey Hinton, jeden z ojców głębokiego uczenia, który przez dekady był sceptykiem wobec wielkich obietnic AI, wyraził zaniepokojenie tempem postępu i rzeczywiście odszedł z Google, by móc swobodnie mówić o zagrożeniach. Yan Le Cun, wiceprezydent MetaDS AI, uważa, że obecne architektury oparte na transformerach są fundamentalnie ograniczone i nie doprowadzą do AGI bez radykalnie nowych pomysłów. Jedno jest pewne. Trendy wskazują na dalsze przyspieszenie. Scaling laws, czyli prawa skalowania, sugerują, że większe modele z większą ilością danych i mocy obliczeniowej będą systematycznie lepsze. Modele agentic AI, czyli agentowe, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale samodzielnie planują i wykonują złożone zadania przez wiele kroków, już teraz pokazują zdolności, które jeszcze rok temu wydawały się niedostępne. OpenAI o1, Claude i Gemini mają tryby, w których modele spędzają więcej czasu na rozumowaniu przed odpowiedzą, odkrywając wzorce myślenia podobne do ludzkiego. Modele multimodalne to kolejna granica. Systemy, które jednocześnie rozumieją tekst, obrazy, dźwięk, wideo i dane strukturalne, stają się normą. GPT-4V widzi obrazy. Gemini Ultra przetwarza długie dokumenty, filmy i zdjęcia w jednym oknie kontekstowym. Ta konwergencja modalności zbliża modele do bardziej holistycznego rozumienia świata, choć wciąż daleko im do elastyczności ludzkiej percepcji. Neurosymboliczna AI to obiecujący kierunek badań łączący głębokie uczenie z symbolicznym rozumowaniem, budowaniem jawnych modeli świata, logicznym wnioskowania i planowaniu. Czyste sieci neuronowe świetnie rozpoznają wzorce, ale słabo radzą sobie z abstrakcyjnym rozumowaniem, które wymaga stosowania zasad. Połączenie obu podejść może dać systemy jednocześnie elastyczne i niezawodne. Fizyka, biologia i chemia to areny, gdzie AI może w nadchodzących latach dokonać przełomów niewyobrażalnych wcześniej. Jeśli AI pomoże zaprojektować leki na choroby, które dziś są nieuleczalne, jeśli przyspieszy odkrycie materiałów dla czystej energii, jeśli umożliwi modelowanie złożonych ekosystemów dla walki ze zmianami klimatu, to będzie AI jako narzędzie, które dosłownie ratuje cywilizację. Agentic AI i multiagentowe systemy to wizja bliskiej przyszłości, gdzie wiele modeli AI współpracuje ze sobą jak orkiestra, każdy wyspecjalizowany w swojej roli, razem rozwiązując problemy zbyt złożone dla pojedynczego modelu. Modele programisty, testera, architekta i menedżera projektu pracujące razem nad kodem. Modele chemika, fizyka i biologa razem pracujące nad odkryciem leku. Synteza mowy i klonowanie głosu to obszar, który rewolucjonizuje produkcję treści audio. Systemy jak Vibevoice, nad którym pracujemy teraz, Sosewoice z Alibaby, Kokoro czy XTTS pozwalają generować naturalnie brzmiące głosy w wielu językach, w tym polskim, i dostosowywać je do konkretnych głosów ludzkich. Audioboki, podcasty, asystenci głosowi, nauka języków. Wszystkie te dziedziny stoją wobec transformacji. Ale największe pytania nie są techniczne, są filozoficzne i humanistyczne. Jeśli AI przewyższy ludzką inteligencję we wszystkich wymiarach, jaka będzie rola człowieka? Jak zachować autonomię, wolność i godność w świecie superinteligentnych maszyn? Kto kontroluje AI i w czyim interesie ona działa? Jak zapobiec katastrofalnym błędom systemu, który jest mądrzejszy od nas? Te pytania nie mają jeszcze odpowiedzi, ale to, że je zadajemy, że budujemy instytucje zajmujące się bezpieczeństwem AI, że piszemy regulacje i prowadzimy publiczne debaty, jest dobrym znakiem. Głębokie uczenie maszynowe, podobnie jak każda wielka technologia, jest lustrem. Odbija ludzkie wartości, ludzką mądrość lub jej brak, ludzkie aspiracje i lęki. To od nas zależy, jaki obraz ujrzymy w tym lustrze. Rozdział 11. Rozdział 11. Uczenie przez wzmocnienie. Jak AI nauczyła się grać lepiej niż mistrzowie? Jest rok 2016. W Seulu, w Korei Południowej, przy planszy do gry w go siedzą naprzeciwko siebie dwaj zawodnicy. Po jednej stronie Lee Sedol, jeden z najwybitniejszych graczy w historii tej gry mistrz świata, człowiek uważany za geniusza. Po drugiej stronie, laptop połączony z serwerami Google. Na ekranie wyświetlają się ruchy programu AlphaGo. Gra w go to nie szachy. Liczba możliwych pozycji na planszy go jest większa niż liczba atomów w obserwowalnym wszechświecie. Przez dziesięciolecia uważano, że komputer nigdy nie pokona człowieka w go, bo gra wymaga nie tylko obliczeń, ale intuicji, estetyki, strategicznego myślenia na poziomach abstrakcji niedostępnych dla maszyny. Eksperci przewidywali, że do pokonania mistrza świata przez komputer potrzeba jeszcze co najmniej 10 lat. AlphaGo wygrał 4-1. Jak to było możliwe? Kluczem jest uczenie przez wzmocnienie, reinforcement learning, jedna z najfascynujących i najbardziej odmiennych od nadzorowanego uczenia gałęzi uczenia maszynowego. W uczeniu nadzorowanym mamy dane z etykietami, zdjęcie z podpisem kod, zdanie z tłumaczeniem, dźwięk ze słowem, które reprezentuje. Ktoś musiał te etykiety stworzyć, co wymaga ludzkiego wysiłku i jest kosztowne. W uczeniu przez wzmocnienie nie ma etykiet. Jest agent, który obserwuje stan środowiska, podejmuje akcję i dostaje nagrodę lub karę. I uczy się, jak maksymalizować łączną nagrodę w czasie. Wyobraź sobie psa uczącego się sztuczki. Nikt nie daje mu instrukcji krok po kroku. Próbuje różnych rzeczy. Kiedy trafi na coś, co przynosi smakołyk, zapamiętuje to. Z czasem uczy się wykonywać sztuczkę coraz lepiej, bo to przynosi nagrody. Uczenie przez wzmocnienie działa dokładnie tak samo, tylko dla dużo bardziej złożonych agentów i środowisk. Historyczne korzenie tej metody sięgają behawioryzmu i psychologii uczenia się. Matematyczne fundamenty zbudowali w latach 90. Richard Sutton i Andrew Bartow, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy połączono uczenie przez wzmocnienie z głębokimi sieciami neuronowymi, tworząc Deep Reinforcement Learning. Deadmin w 2013 roku pokazał system, który nauczył się grać w gry Atari, Breakout, Pong, Space Invaders, widząc jedynie piksele na ekranie i wynik, bez żadnej wiedzy o zasadach gry. Model sam odkrył optymalne strategie gry. W Breakout nauczył się tunelować piłkę przez cegły do tylnej ściany, skąd sama eliminuje rząd za rzędem. Strategia, którą może nieświadomie stosuje ilu graczy, ale ta jej odkryła ją samodzielnie. AlphaGo poszedł dalej. Łączył uczenie przez wzmocnienie z sieciami neuronowymi i przeszukiwaniem drzewa Monte Carlo. Najpierw nauczył się z milionów partii rozgrywanych przez ludzkich ekspertów, a potem doskonalił się grając z samym sobą miliony razy. Każda partia z samym sobą to jedno doświadczenie, jeden przykład treningowy. Przy takiej prędkości nauki AI może zdobyć doświadczenie odpowiadające tysiąclecia ludzkich gier w ciągu kilku tygodni. AlphaGo Zero poszedł jeszcze dalej. Zaczął bez żadnej ludzkiej wiedzy, tylko z zasadami gry i po kilku dniach grania z samym sobą pokonał swojego poprzednika 40-0. Osiągnął poziom wykraczający poza całą ludzką historię gry w Go, odkrywając taktyki, o których eksperci mówili, że nigdy nie przyszłoby im do głowy. MuZero, następnik AlphaGo, poszedł najdalej. Nie ma mu nawet zasad gry. Sam uczy się modelu środowiska i jednocześnie odkrywa optymalne strategie. Gra w szachy, Go, szogi i dziesiątki gier Atari na poziomie mistrzowskim, ucząc się wyłącznie przez interakcje ze środowiskiem. Poza grami uczenie przez wzmocnienie ma zastosowania, które dotykają realnego świata. Google DeepMind użył RL do optymalizacji chłodzenia swoich centrów danych, osiągając 40% oszczędności energii, bez żadnej inżynierskiej wiedzy eksperckiej, wyłącznie przez uczenie się z danych. Roboty uczą się chodzić, chwytać obiekty i wykonywać złożone manipulacje przestrzenne poprzez miliony symulowanych prób. Systemy zarządzania ruchem drogowym optymalizują przepływ aut przez skrzyżowania. Uczenie przez wzmocnienie jest też fundamentem technik jak RLHF, uczenie przez wzmocnienie z ludzkiej informacji zwrotnej, które pozwoliło zamienić surowe modele językowe w pomocne, bezpieczne asystentów takich jak ChatGPT. Model generuje odpowiedzi. Ludzki recenzent ocenia je, a model uczy się generować odpowiedzi podobne do dobrze ocenionych. Fascynujące w uczeniu przez wzmocnienie jest to, że agent często odkrywa strategie, o których ludzie nie pomyśleli. AlphaGo grał ruchy, które komentatorzy początkowo uznawali za błędy, a które okazywały się genialną strategią kilkanaście ruchów później. To głęboka myśl. Maszyna może odkryć rzeczy, których ludzki umysł, nawet mistrzowski, nie jest w stanie zobaczyć. I to zarówno ekscytuje, jak i każe nam zastanowić się nad naturą inteligencji i twórczości. Rozdział 12. Rozdział 12. Jak zacząć własną przygodę. Narzędzia, zasoby i praktyczne rady. Być może słuchasz tej książki i czujesz mieszaninę fascynacji i przytłoczenia. Sieci neuronowe, gradienty, transformery, reinforcement learning. To brzmi skomplikowanie. Ale dobra wiadomość jest taka. Nigdy wcześniej w historii uczenie się głębokiego uczenia maszynowego nie było tak dostępne. Masz dostęp do narzędzi, zasobów i społeczności, o których twórcy perceptronu mogli tylko marzyć. Zacznijmy od języka programowania. Python to bezsprzecznie król głębokiego uczenia. Jest prosty, czytelny i ma ogromny ekosystem bibliotek. Jeśli nie znasz Pythona, zacznij od niego. Kilka tygodni nauki podstaw wystarczy, żeby móc zacząć eksperymentować z uczeniem maszynowym. Dwie wielkie biblioteki do głębokiego uczenia, TopeTorch i TensorFlow. Przez kilka lat toczyła się między nimi gorąca rywalizacja, ale dziś wyraźnie wygrywa PyTorch, zarówno w środowisku akademickim, jak i coraz bardziej w przemyśle. PyTorch był tworzony przez MetaAI, jest teraz pod egidą Linux Foundation i cieszy się reputacją za czytelność kodu, łatwość debugowania i pythonową filozofię, która sprawia, że kod wygląda naturalnie. TensorFlow od Google nadal ma ogromną bazę użytkowników i dobre narzędzia do wdrożeń produkcyjnych. Ale w praktyce, jeśli uczysz się od zera, zacznij od PyTorch. Hugging Face to platforma, która zrewolucjonizowała dostęp do gotowych modeli. Tysiące wstępnie wytrenowanych modeli, od BERT przez GPT przez modele dyfuzji po modele text-to-speech, dostępnych z kilkoma liniami kodu. Biblioteka Transformers od Hugging Face stała się standardem dla każdego pracującego z dużymi modelami językowymi. Serwis Hugging Face, co to odpowiednik GitHub dla modeli AI. Jeśli chodzi o sprzęt, na początku nie musisz inwestować. Google Colab daje darmowy dostęp do GPU w chmurze przez przeglądarkę internetową. Kaggle Notebooks podobnie. Te platformy wystarczą do nauki i eksperymentów ze środkowymi modelami. Gdy zaczniesz poważniej, możesz rozważyć własną kartę graficzną Nvidia z co najmniej 8 GB RAM lub chmurę obliczeniową jak AWS, Google Cloud czy Fast.ai. Jakie materiały do nauki? Kurs Fast.ai autorstwa Jeremiego Howarda i Rachel Thomas jest kultowy. Zaczyna od praktyki, od kodu i eksperymentów, a teorię wprowadza stopniowo. To odwrócone podejście do tradycyjnego nauczania sprawdza się świetnie dla self-learnersów. Kurs jest darmowy na YouTube i fast.ai. Jeśli wolisz bardziej systematyczne podejście, seria kursów Deep Learning Specialization Andrew Ng na Coursera to klasyk. Andrew Ng, jeden z pionierów stosowanej AI, tłumaczy tematy jasno i systematycznie. Dla polskojęzycznych słuchaczy Akademia Deep Learning oferuje kursy po polsku. Książki. Deep Learning autorstwa Gottfellow, Bengel i Courville to biblia dziedziny. Akademicka, precyzyjna, trudna, ale kompletna. Dla praktycznych implementacji świetna jest Hanson Machine Learning with Sticky-Learn, Keras and TensorFlow Aurelien Geron. Neural Networks and Deep Learning Michaela Nielsena jest dostępna za darmo online i jest doskonałym wprowadzeniem. Kiedy zaczniesz? Nie zaczynaj od samodzielnego budowania wszystkiego od podstaw. Wybierz konkretny, mały projekt. Może klasyfikacja obrazów kotów i psów, może analiza sentymentu recenzji filmów, może proste generowanie tekstu. Małe, kompletne projekty uczą więcej niż dziesiątki przeczytanych artykułów. Kaggle to platforma konkursów uczenia maszynowego, gdzie możesz brać udział w zawodach, pobierać realne zbiory danych i uczyć się od najlepszych rozwiązań. Społeczność Kaggle jest przyjazna dla początkujących i pełna notebooków z wyjaśnieniami. Żeby pozostać na bieżąco z dziedziną, która zmienia się co tygodnie, warto śledzić serwis Papers with Code, który agreguje naukowe publikacje z implementacjami, blogdistill.pub z pięknymi, interaktywnymi wyjaśnieniami trudnych konceptów. I kanały YouTube takich twórców jak Andrzej Karpathy, Jan Mickielcher i 3blue1 Brown. I pamiętaj o tym najważniejszym – społeczność. Discord, serwery grup AI, fora Reddit jak r/learnmachinelearning i r/machinelearning, lokalne grupy Metup, Kackathon. Uczenie się z innymi jest wielokrotnie skuteczniejsze niż samotna nauka. Podróż 1000 mil zaczyna się od jednego kroku. Uruchom Colab, zainstaluj PyTorch, wczytaj gotowy dataset i zacznij. Popełnisz błędy, napotkasz niezrozumiałe komunikaty błędów, utkniesz na problemach, które zajmą godziny. To jest normalne. To jest proces nauki. Każdy badacz i inżynier AI przez to przechodził. Ważne, żeby zacząć i nie rezygnował przy pierwszych trudnościach. Głębokie uczenie maszynowe to jedna z najciekawszych i najbardziej wartościowych umiejętności technologicznych naszych czasów. Jest w zasięgu każdego, kto ma dość ciekawości i wytrwałości.